Włodzimierz Raszkiewicz, witam. Dzisiaj idziemy na herbatę z Grzegorzem Borosem. To pomysłodawca i główny autor książki Obowiązek Piękna.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Dziś spotkanie z poważnym architektem. Dzień dobry.
Ja nie jestem architektem.
Ale jeżeli kończy się architekturę na ASP, to kim właściwie jest się? Trochę artystą, trochę architektem.
Można powiedzieć człowiekiem, który patrzy na architekturę w sposób artystyczny. Tak by to trzeba ująć. Bo można patrzeć poprzez komputer, jakieś narzędzie takie, można powiedzieć, bardzo stypizowane, jakich w XX wieku, XXI jest sporo. Ale chodzi o to indywidualne, bardzo osobiste spojrzenie na architekturę i wejście po kolejne jakby warstwy kulturowe, w pewne stylizacje, w pewne. Gdańska się nie przeczyta bez takiej...
Jak mówił Herbert, nie należy zapominać nauki o pięknie?
Tak, ale to Gdańsk ma to do siebie, że miał tą przebudowę z formy gotycko, właśnie renesansowej, lata 1548-1637, czyli to było takie prawie 90 lat gigantycznej przebudowy. I w związku z tym pojawiły się tutaj bardzo różne formy, bardzo różni artyści, praktycznie z całej północnej Europy, rzemieślnicy, rzeźbiarze, kamieniarze, bardzo dużo było tych dziedzin, łącznie z pozłotnikami.
No właśnie, bo stoimy teraz przy Złoconym, domu angielskim. Czasami można przeczytać, że to najpiękniejsza kamienica w Gdańsku. Nie znajduje się przy Długiej, przy Długim Targu, ale przy Chlebnickiej.
Ona jest generalnie, ten okres przebudowy, on się charakteryzował pewną taką dosyć mocną antykizacją Gdańska. I o tym pisze pan Kaleciński w tej książce Mity Gdańska. I to jest taka jakby sprawa, która wyjaśnia, skąd takie bogactwo środków w tak krótkim czasie, skąd takie bogactwo dobrych, bardzo dobrych, wybitnych wręcz realizacji.
Tylko, że tak możemy iść przez epoki, przez style, tak, możemy zrobić taką wędrówkę. A ja właściwie do pana, ja z takim podstawowym pytaniem, tak właściwie, pytaniem laika. Dlaczego ten Gdańsk jest piękny?
Właśnie
dlaczego to główne miasto wszyscy uważają za ładne?
Dwóm burmistrzom, Johanowi Szpajmanowi i Bartolomo Szachmanowi, udało się zrealizować miasto idealne. Takich realizacji w Europie można powiedzieć na palcach jednej ręki. U nas jest takie drugie miasto, Zamość, ale trochę w innej skali.
No właśnie pan napisał o Gdańsku jako o mieście idealnym.
Ja to, wie pan, to nie jest moje określenie. Co ja po prostu w swojej tej książce Obowiązek Piękna, które wydało wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, gdańskie wydawnictwo, posiłkując się wyborem z wzorników XVI i XVII wiecznych architektonicznych, które znalazły się w zbiorach gdańskich, posiłkując się tym wyborem, po prostu starałem się dociec, skąd te inspiracje, jeśli idzie o jakość detalu, jakość przestrzeni architektonicznych gdańskich i to, co po prostu powstało w wyniku tej przebudowy.
No tak, tylko że można prowadzić, tak jak pan, jakieś głębokie studia, prawda? Zaawansowane mocno.
To nie są, wie pan, głębokie.
Siedzieć godziny w tej bibliotece.
Tak, no siedziało się troszeczkę, wie pan, bo to było 60 prawie tomów wzorników traktatów w Bibliotece Gdańskiej Panu, która jest absolutnie skarbcem zaskakującym, bo zawsze, jak tylko się dotknie czegoś, powiedzmy, co, to zawsze są jakieś odkrycia i niespodzianki. I to wszystko w zasadzie, co tak w największym skrócie.
A niektórzy nawet mówią, że dostał pan prawdziwego hopla na punkcie tych wzorników.
To nie jest, wie pan, hopla. To są po prostu, to jest, można powiedzieć, jakieś cierpliwe, uporczywe badanie źródeł. Bo ten gdański żon jest, nie ma odpowiednika w Polsce.
A co, wzornik jako źródło piękna?
Jako inspiracja. Bo to jednak wzorniki...
Przyda się mała definicja, podejrzewam słuchaczom, czym
ale
to jest wzornik.
Ja musiałbym wziąć, odczytać książkę, pan, bo gdybyśmy siedzieli sobie w kawiarni, to byłoby prostsze.
Ale co, wzornik, można powiedzieć, wzór do naśladowania?
Nie. Zaraz, mam tu zakładkę.
Zaraz, za chwilę możemy wejść do kawiarni.
Momencik, pan tu chyba... O, chyba przeczytam. Na początku powinienem wyjaśnić, co oznaczenie terminu wzornik. Czytelnik się z tym nie spotka, bo to jest w sumie określenie rzadko używane. Oznacza to zbiór rysunków, najczęściej sztychowanych, zawierający wzory elementów architektury, ornamentów, kształtów przedmiotów, mebli, naczyń, służących artystom i rzemieślnikom jako pomoc przy komponowaniu wyrobów kompozycji architektonicznych w wypadku architektów. Wzorniki złotnicze wydane były w Niderlandach, w Niemczech, jak przez sztycharzy w osobnych tomach, zwane Musterstiche bądź Musterbuch, rozchodziły się po całej Europie. Dzięki nim rozpowszechnił się w Europie XVIII wieku styl francuski, angielski.
Dekoracje wzory detali do naśladowania?
Nie tyle, jak wie pan, bo tam były pewne inspiracje kompozycyjne i tak dalej. I tutaj, wie pan, w przypadku Gdańska, tutaj mamy odnośnik do drugiej połowy XVIII wieku, była to operacja 250 lat wcześniejsza z racji wielkiej przebudowy. Budowano na 200 lat, czy tam 100, czy 200 lat do przodu, żeby nie było tej lichoty prowizorycznej.
Tworzono na podstawie wzorników, na podstawie tego, na co pan zwraca uwagę. Powiedzielibyśmy wzornik, czyli przykład, który można wykorzystać na współczesnej zasadzie kopiuj wklej.
Wie pan, niezupełnie, dlatego że muszę panu powiedzieć, że tutaj jak patrzymy jeszcze na niektóre obiekty gdańskie, nie tylko na Dom Angielski, nie tylko na zbrojownię, nie tylko na Złotą Bramę, po prostu widzi się detal antykizacji, czyli odniesienie do pewnych klasycznych wzorów antycznych, zanim klasycyzm nastał w architekturze. To było to właśnie klasycyzm w XVIII wieku, a to były inspiracje wcześniejsze.
No, przechodzimy koło kolejnej kamienicy, tak? Tak. Mamy jakieś kolumienki przy wejściu.
Tak, to jest portal. Klasyczny portal i jakieś odpowiedniki tego portalu po prostu znajdziemy też we wzornikach. Ta gęstość ornamentu nie wzięła się kompozycyjnie znikąd. To się wiązało, to była Europa Północna, gdzie ilość światła dziennego była skąpa i nieporównywalna z tym, co było we Włoszech. W związku z tym ten ornament musiał być, żeby był w ogóle czytelny, musiał być bardziej intensywny, zdecydowanie bardziej narysowany, wyrzeźbiony, żeby on miał pewne niuanse. Właśnie taki szary, zwykły dzień, jakich właściwie jest w Gdańsku przez większość roku.
Ornamenty, czyli coś, czego współcześnie zupełnie się nie używa. O, to zajdziemy do kafejki, bo jest zimno rzeczywiście.
Proszę bardzo.
To usiądziemy, poczytamy książkę, okay. Przyglądamy, dobrze?
Proszę bardzo.
Dzisiejszy gość to Grzegorz Boros, pomysłodawca i główny autor książki Obowiązek Piękna.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Zainstalowaliśmy się w kawiarence.
Tak.
Dlaczego to główne miasto jest uważane przez większość turystów, mieszkańców za piękne? Dlaczego mówimy o tym z dumą?
Wie pan, bo to tutaj zresztą odniosę się znowuż do pana Marcina Kalecińskiego, do jego książki Mity Gdańska, antyk w publicznej sztuce protestanckiej Republiki. I on tutaj takie stwierdzenie ma, to jest bardzo ciekawe, mianowicie Kalwinom, Szpajmanowi, jak i Szachmanowi chodziło o to, by około 3600 roku stworzyć typ miasta, projekt polityczno-religijny, projekt kalwiński Nowej Jerozolimy lub Nowego Rzymu. I to zostało zrealizowane, bo szczyt tej maestrii detalu i niesłychanie precyzyjnego miasta idealnego nawiązuje właśnie do tego.
Czy właściwie jest miasto idealne? Na czym ten ideał polega? To znaczy, że miasto jest funkcjonalne?
Miasto musi być funkcjonalne, chociażby spełniać ten warunek bezpieczeństwa.
Ja to trochę nazywam, dla mnie miasto idealne to jest miasto na ludzką miarę.
I Gdańsk taki pozostał, bo tutaj w Gdańsku nie ma monumentalizmów, są pewne wnętrza kameralne, są przedproża, są mnóstwo zaułków oczywiście było, z których w tej chwili niewiele zostało, ale po tym totalnej destrukcji w 1945 roku, dziękuję pięknie, w zasadzie jak się popatrzy na...
Dziękujemy pięknie, bo rogaliki wjechały na
stół. To jest taka jest konkluzja, że czasy były niespokojne, wiek XVI, wiek XVII, chociażby tutaj taka informacja, która jest ważna, bo ona tłumaczy, jaka skala była niebezpieczeństwa wtedy w Europie. Podczas tak zwanego potopu szwedzkiego w latach 1655-1660 jedynie 4 ufortyfikowane grody na obszarze Rzeczypospolitej zdołały stawić skuteczny opór potędze wojsk szwedzkich. Oprócz Gdańska były to Częstochowa, Zamość i Lwów, a reszta uległa tej przewadze militarnej bądź uległa grabieży, która była prowadzona na bardzo dużą skalę. No, była ta wrogość, nie? I nie jest to prawda, że luteranin zasiał sielankę pokoju. cała, co to jest obszerny materiał wojen, wojen religijnych. I one wytwarzały pewną presję na mieście, żeby miasto jak najlepiej ufortyfikować, żeby strzec tego, co jest najcenniejsze w tej przestrzeni miejskiej. Weźmy chociażby serce Gdańska, tak zwane, to tak ładnie nazwane jest, ale to jest dwór Artusa, to jest ratusz staromiejski, oczywiście fragmenty Długiego Targu z tak zwanym Lwim Zamkiem, czyli Złotą Kamienicą. Oczywiście jest jeszcze Zielona Brama w perspektywie, w drugiej perspektywie jest Złota Brama. Tak największym skrócie, to są znane rzeczy, ja tutaj nie chcę powtarzać historii, które są pewnymi kanonami.
Bo ja mam taką definicję na swój użytek. Bogactwo tworzy piękno.
To samo bogactwo piękna nie generuje, bo może być coś bardzo bogatego, wręcz powalającego, a może być jakimś szczytem bezguścia. Chodzi po prostu o pewien taki niepopularne określenie, elitaryzm w myśleniu, bo proszę zwrócić uwagę, że Sala Czerwona, która nie ma odpowiednika w Polsce drugiego, to jest po prostu cały program ideowy. To jest potęga Gdańska, to jest Gdańsk jako republika, jako państwo i wreszcie Gdańsk jako ośrodek, centrum handlowo-kulturalne. Przecież tam jeszcze jest jednak wielka presja gdańska w sensie kulturowym, w sensie wywierania wpływów, w sensie kształtowania pewnych stylów, pewnych inspiracji i naśladownictwa. Wie pan, to nie są rzeczy proste jak w czytance telewizyjnej.
No właśnie, ja myślałem, że ja otrzymam od pana taką prostą definicję, taki prosty przepis na...
To są bardzo złożone procesy i ta trudność się bierze stąd, że piękno generalnie jest trudne do wyrażenia słowami. I to jest jakby, wie pan, przyczyna niedoskonałości opowieści słuchanej w gawędzie. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do kultury obrazkowej. Ona jest wszędzie, ta kultura jest i w komórce, i w tableciku, i wszędzie. Ona się bierze stąd, że bardzo łatwo dzisiaj nagrać, w przeciwieństwie jeszcze 20-30 lat temu, to była pewna trudność, żeby nagrać obraz i dźwięk w setce, nie?
Kultura obrazkowa właściwie powinna plastyków, artystów cieszyć.
Wie pan, cieszy, ale wie pan, jest ogromna ilość chłamu i trzeba się napracować, żeby oddzielić przysłowiową plewę od ziarna, nie?
To prawda. Tylko jakby z definicji piękna, mówić o obowiązku piękna. Książka jest rzeczywiście trochę takim krzykiem, tak? Dbajmy o piękno, nie zapominajmy o piękno.
To jest powinność, to znaczy są tutaj takie wypowiedzi teoretyków, i nie sposób je pominąć. One zostały zacytowane w opracowaniach profesora Jana Białostockiego w latach 80. I tam jest jakby odniesienie do piękna stworzenia, czyli to dzieło stwórcy, świat, który nas otacza, jest sam sobie piękny. Chaos, zamieszanie wzięło się z grzechu. Wzięło się z zamieszania, które wprowadził demon. I to jest dowód na to, że on rzeczywiście istnieje, mimo że wielu racjonalistów i wielu, że tak powiem, filozofów odrzuca taką tezę. Ale stąd w świecie jest dużo zła. Piękno jakby troszkę uwznośla, a jeśli odniesiemy to do Królestwa Niebieskiego, które jest niedościgłe, w sensie, że tego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani człowiek nie jest wyrazić w stanie. Więc czyli mamy pewien problem, mamy pewien kłopot z wyrażeniem piękna. Wiadomo, że piękno jest to, co uwzniośla człowieka, a nie to, co dołuje. I tutaj nie będę mówił o brzydocie, bo tym się zajmowała sztuka w XX wieku, wiadomo, jak to się skończyło. Rzeczywiście to, co inspiruje, to jest piękno, co jest człowiek po prostu przenosi się w inny wymiar, nie? Ten wyższy wymiar istnienia. Piękno to właśnie umożliwia, jest tym wehikułem.
Trzymałem taki wywód filozoficzno-teologiczny, a ja myślałem, że ta konkluzja będzie zupełnie inna. Są wzorce piękna, z których można korzystać. To korzystajmy.
Można powiedzieć, że wzorniki, bo trzeba wrócić do wzorników, dostarczały pewnych środków formalnych, pewnego alfabetu form, odpowiednio zhierarchizowanych, odpowiednio zastosowanych, które miały idealne proporcje, które miały odpowiednie rozrzeźbienie, perforację okienną, bo też wiązało się to jednak, jak popatrzymy na zbrojownię, to ona ma przede wszystkim, piękne są otwory, perforacje w sensie, mimo że to był obiekt militarny, ale mamy te duże okna w stylu niderlandzkim, które doświetlają wnętrze wysokie, bo mamy też Skąd te wysokie okna w Gdańsku? Tu była potrzeba, brała się stąd, że parcele były głębokie. I im wyższe okna, tym większa możliwość penetracji dobrego oświetlenia dziennego.
Ale gdy się spojrzy na to, co się obecnie buduje wokół głównego miasta, czy na samym głównym mieście, te wszystkie takie nowe plomby, prawda? To one są właściwie tylko szkicem dawnej kamienicy.
Wie pan, nawet nie, bo to jest jakaś taka daleka, można powiedzieć, daleka stylizacja w niezbyt świadomym widzie. Już nie będę mówił trzeźwym widzie, ale niezbyt świadomym widzie. Po prostu często jest tak, że architekci nie wiedzą, co czynią. I mamy tego dowody w wzniesionych ostatnio pierzejach, czy fragmentach jakichś tutaj.
Przy szerokiej są na przykład takie ala kamieniczne.
Są, nawet nie ala, bo ala by się obraziła, bo ala to może być ładną dziewczyną. Dzisiaj się nie mówi o prestiżu, dzisiaj się mówi o pieniądzach. Pieniądz jest najważniejszy, a Bóg niekoniecznie istnieje. To jest jakby sedno katastrofy, która po prostu... Wie pan, powiem tylko tyle, nie? Jeżeli pan przestuduje Biblię, bo tam jest sytuacja, gdzie Pan Bóg znika z pierwszego miejsca, tam się pojawiają natychmiast wrogie armie u bram. I mamy też ten przykład, że odstąpiono w latach 30. był narodowy socjalizm, był komunizm i w pewnym momencie wyrzucono Boga z tego wnętrza. I co się stało? Tak został spalony w 1945 roku. Nie jest to fatalizm, tylko jest to po prostu uważajcie kotki, jak się bawicie. Wszystko ma jakby swoje granice. Tu Gdańska wracano. Gdańsk miał swoich piewców, Gdańsk miał swoich gorących zwolenników. Także panu Tadeuszu mamy też frazę o Gdańsku, który powróci do Polski. Jest taka właśnie mickiewiczowska fraza, która mówi o Gdańsku.
Siedzimy w mojej kawiarence, popijamy tę herbatę i kawę. Wokół turyści z zagranicy. Oni nawet nie muszą rozumieć, na czym to piękno polega. Ważne być może, żeby tu przyjeżdżali, zachwycali się, mówili, o, jakie to ładne miasto, żeby nie powiedzieć fajne miasto.
To jest jeszcze inna sprawa, bo dzisiaj człowiek żyje w napięciu, jest ten wyścig szczurów i ludzie żyją w nieustannym wirze, w stresie. Dobre miasto, piękne miejsce, ono jakby powoduje zatrzymanie. Gdzie jestem, co mnie zachwyca, co mnie niepokoi, co daje mi nadzieję. Czego się obawiam?
Chyba z miastem jest tak, że miasto raczej niepokoi niż koi. Koi.
Ale to nawet, wie pan, to dzisiaj nie należy tego przeciwstawiać, tylko problem jest taki, że jest pewien typ ludzi, którzy na wieś, sielanki wiejskie nie mają czasu z różnych powodów. Natomiast jest ta rekompensata, że się przyjdzie do miejsca pięknego, gdzie jest elegancko, gdzie jest pewna kultura podania, pewna kultura otoczenia i to jest szalenie ważne, dlatego Gdańsk jest tak popularny w Polsce, bo on daje znacznie więcej przybyszowi niż średnia krajowa, prawda?
Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Boros, autor książki, a właściwie, jak mnie pan Grzegorz poprawia, autor wyboru. Obowiązek piękna.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.